byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
I tak sobie wyobrażam, że jedziesz sobie teraz samochodem i nagle słyszysz i już wiesz od razu, że to jest audycja o grach. Driftujesz? Nie rób tego, bo to jest niebezpieczne.
Ale muzyka pasuje.
Do driftu w tym momencie?
Nie słyszę teraz. Albo nie mam słuchawek.
Brawo.
Dobre.
Mateusz Zdanowicz, Mateusz Fidut, czyli ekipa GNM Plus razem z nami. Patryk Ciesielka po mojej lewej, ja nazywam się Paweł Typiak. Zaczynamy Gramy na Maxa. Za wideo jak zawsze odpowiada, a nie jak zawsze, ale jak najczęściej odpowiada Bartek Matla. Kochani, zebraliśmy się tutaj, żeby gry recenzować i o nich opowiadać, bo to jest najlepsze medium na świecie. Czy się ze mną zgadzacie? Tak jest.
Tak jest.
Tak jest. Tak jest. Ja chciałem dodać i od tego zacząć,
że?
Czyli powiedzieć o tym, czego nie będzie w tej audycji.
Właśnie.
Bo będzie za 2 tygodnie.
Aha.
Czyli recenzja Lies
of P. Chciałeś powiedzieć w komentarzu powyborczego coś takiego, że nie będzie.
Po co? No nie będzie.
Nie będzie.
No.
Nie będzie dziś Lies of P, nie będzie dziś Lords of the Fallen.
Nie.
Ale będzie za tydzień, więc jeśli jesteście zainteresowani gatunkiem Souls-like, to za tydzień zapraszamy.
Chcemy zrobić z Pawłem S takie recenzje, ale też porównanie tych dwóch gier naraz jednocześnie, więc to będzie ciekawe na pewno.
Zdecydowanie. Także ja się nie mogę tego doczekać, ale przed audycją powiedziałem, że to jak wychodzi jeszcze tylko Super Mario Wonder, nowy Sonic i już chyba w tym roku nic nie wychodzi, ale wy powiedzieliście, no weź. Na co jeszcze czekamy?
Poza Spider-Manem jest jeszcze Ghost Runner 2.
Aha.
To zdecydowanie.
Alan Wake 2 na pewno.
Aha.
Call of Duty, ale to nie dla ludzi pewnie zwykłych, normalnych, to dla mnie, bo ja multiplayer bardzo lubię.
Ale dużo ludzi gra w Call of Duty, no przestań.
No i co jeszcze? Jeszcze WRC wychodzi nowe na początku listopada i trochę indyków na pewno ciekawych wyjdzie. Jusą wychodzi pod koniec.
Co takiego?
Jusą.
Co jest Jusą?
Jusanti pisze.
I ona
to jest francuskie studio, więc zakładam, że wymawia się Jusą.
Okej.
Okay. Bo to też francuskie słowo. I Cities Skylines 2 wychodzi za tydzień, czy tam tydzień z kawałkiem. No jeszcze trochę tego będzie.
Cities gramy, więc może też recenzja za tydzień, zobaczymy. I mamy jeszcze zaległą EAFC 24, więc może się uda kogoś z stolicy
może skołować. No byłoby transfer. Pięknie. Może byłoby
i
pięknie.
I warto by było o tym opowiedzieć, bo... Nie jestem aż takim profesjonalistą, ale tutaj mamy kolegów jak najbardziej super profesjonalnych. Zresztą też Marcin ostatnio był i trochę opowiadał o tej FIFA. No ale mam nadzieję, że któryś z nich się pojawi i zrobimy też recenzję. Tak więc moim zdaniem tych gier jest całkiem sporo.
Ale
też
będzie.
Na podcaście, tylko dodam, zastanawialiśmy się, bo The Game Awards będzie dzień po Mikołajka 7 grudnia i co będzie nominowane do gry roku. I tak wymienialiśmy te tytuły i sobie po 5 minutach ciągle sobie przypominaliśmy o kolejnych, tak? No, kto pamięta, że wyszło Diablo 4?
Ja pamiętam akurat, ale Baldur's Gate 3 przykrył trochę Diablo.
Tak.
Resident Evil 4, Hi-Fi Rush wyszło w tym roku, Dead Space Remake wyszedł w tym roku.
No Starfield przecież.
Final 16.
Resident Evil Remake.
Tak.
Wyszedł...
Czwórka, to był kwiecień, marzec.
Dead Island 2,
było
teraz
tego,
będzie
Hot Wheels Unleashed 2, to tak. Tego bym nie nominował akurat, ale to w recenzji
Star Wars Jedi wyszedł nowy, zapomniałem przez moment.
No widzicie, tych gier jest naprawdę dużo, 2023
rewelacyjne. Właśnie to jest ten problem na koniec roku, że zapominamy wszystkie gry, które były na początku i to jest co roku i to jest za każdym razem.
To ja mam sugestię, zróbmy w przyszłym roku tak, panowie, że będziemy wybierać grę miesiąca, po każdym miesiącu, najlepszą grę danego miesiąca.
Zgadzam.
I potem te gry mogą być nominowane do gry roku, koniec, kropka.
Ja sobie mam tu listę specjalnie włączyłem, bo jeszcze wychodzi w tym roku, na przykład na początku listopada Talos Principle 2, to dla fanów gier logicznych fantastyczna gra na pewno będzie. Robocop, podobno to demko jest nawet całkiem niezłe, więc trzeba
będzie sprawdzić
też pełną wersję.
Aż się dziwiłem, bo generalnie po tych gameplayach to wyglądało strasznie drewnianie.
No tak.
I też nie do końca rozumiałem, dlaczego ma być fajne chodzenie, gościem, który nie może nawet biegać i strzelaniem w korytarzu.
A on tak fajnie jeszcze tak...
Tak. Fajnie to wygląda.
Robotycznie chodzi, no.
Yakuza nowa wychodzi, Like a Dragon.
Nie, no to jest...
No.
Za dużo. Za dobrze nam. Tak. Osiołkowi w żłoby dano, no i potem w nic nie grano.
I w grudniu jeszcze jeden tytuł wysokobudżetowy, Avatar od Ubisoftu, czyli Far Cry Avatar.
A właśnie.
Avatar ten Pandora, te niebieskie ludziki.
Okay. Nie no, czyli na Mario się kończy.
No bo niektórzy mogą myśleć o Avatar i mogą myśleć o tej kreskówce, nie?
A wiesz, jaka duża gra, o której na 100% nie pamiętasz, wyszła na Switcha.
O teraz?
W tym roku.
A tak.
Że The Legend of Zelda.
Tak, no właśnie. Na plusie właśnie.
I to
tak.
Nawet nie wymieniłeś w pierwszej dziesiątce tych tytułów, o których mówiliśmy.
No dobrze, to w takim razie my dzisiaj będziemy recenzować dla was Hot Wheels Unleashed 2.
Turbocharged.
Turbocharged. Tak. I ta gra już wyszła, nie?
Za dwa dni. 19.
Za dwa dni wychodzi. No i będziemy recenzować właśnie śmieszny tytuł Total War Pharaoh.
Tak.
Faraon.
Tak.
Zastanawialiśmy się, czy mówić Pharaoh, tak jak się mówi z angielskiego, czy jednak Faraon. Stwierdziliśmy, że tak jak mówimy Tomb Raider, będziemy też mówić Faraon.
No na podstawie polskiej powieści, kto to pisał Faraona?
No ten, co tam pisał.
No, nieważne.
No wiecie,
to ten właśnie.
Co będziemy mówić, wszyscy wiedzą. Chciałbym zachęcić was
Bruce,
także...
No oczywiście, wiedziałem, tylko zapomniałem.
Bruce Springsteen?
Bolesław Bruce.
Bolesław Bruce Springsteen. Polecamy zajrzeć na naszego YouTube'a, także Facebooka Gramy na Maxa i Radio Free, na YouTube'a Gramy na Maxa i na Twitcha Gramy na Maxa. Dowolnie, tam możecie po prostu sobie obejrzeć to, co w tym momencie dzieje się u nas w audycji. Dzieje się tak dużo się dzieje, że ja bardzo zachęcam.
Że ohoho.
Zaczynamy, bo czas przejść do pierwszych gameplayów, pierwszych zapowiedzi, pierwszych recenzji, a zaczniemy chyba od news shota, bo ja bardzo lubię zaczynać.
Świetna recenzja.
Ale nie,
super recenzja, a jeszcze mógłbym tylko się poskarżyć na jedną grę.
Uprzejmie proszę.
Bo chciałem się poskarżyć na Yu-Gi-Oh! Master of Duel. I nie polecam ludziom teraz grać w obecnym stanie, jeżeli chcą pograć sobie przez internet z ludźmi, bo jest tylko jeden deck, bodajże to się czyta Kashira. I wszyscy go używają, jest bardzo nieprzyjemny do grania przeciwko i z tego co się orientowałem jest też nieprzyjemny do grania nim.
Okay. I wszyscy nim grają, tak. Ale jest nieprzyjemny do grania i nim i przeciwko.
Bo właśnie teraz pograłem już dłuższy czas gdzieś tam przez internet i już mam mniej więcej obraz tego całego Yu-Gi-Oh! I to wygląda tak, że to jest gra na 3 tury maksymalnie. Że jeżeli przeciwnik nie wygra w pierwszej, to wygra w drugiej. Albo w trzeciej i to samo tyczy się nas. Albo jesteśmy w stanie skontrować je.
To coś słabo oni zrobili ten tytuł w takim razie.
Właśnie jest już za dużo kart moim zdaniem i też wydaje mi się, że twórcy dają za dużo czasu na turę dla gracza.
Bo ja widziałem,
jakby była skrócona, to by nie mogli
się... Magic the Gathering widziałem taką talię, tylko że większość kart tej talii to były Black Lotusy za 400 tysięcy dolarów, ale dało się wygrać w jednej rundzie, nie dając nawet przeciwnikowi
to
dojść do karty.
To jest standardowe.
No, ale
tutaj
to nie mają tam czegoś takiego w tym Yu-Gi-Oh! Jak na przykład jest w Hearthstone, że część kart idzie sobie i nie ma ich w grach rankingowych na przykład, bo tak...
Jest. Okay. Jest, aczkolwiek wyszedł teraz nowy deck i twórcy koniecznie chcą, żeby ludzie grali tym deckiem. I jest tak mocny, że jest bardzo ciężko go skontrować. W sensie nie jest go ciężko skontrować, ale to jest wszystko losowe, bo albo trafi nam się ta karta do ręki, albo nam się nie trafi.
Ale nadal nie zacząłeś kupować boosterków?
Nie
zacząłem.
Nawet
nie szukasz?
No nie drąż, Paweł,
nie kupuję boosterków na razie.
No, ja znowu ostatnio miałem dużo szczęścia. Była dobra promka, kupiłem trochę boosterków i trafiłem kartę za 80 zł, więc nieźle, nieźle. Natomiast...
Tak, jestem już zadłużony tylko 5 milionów.
Dokładnie, no tak działają te karty.
80 zł do przodu rzeczywiście mi pomogło.
Ale ostatnio też wrzucałem na jedną z grup Pokémon. Moja córka, która ma 8 lat, no wiadomo, że w szkole to po prostu dzieciaki handlują tymi kartami, większość to podróbki niestety i to jest problem. No bo po prostu, znaczy ja to rozumiem z jednej strony...
Butlegowe karty.
No, rozumiem rodziców z jednej strony, że no jak widzą, że dziecko ma szał i patrzą potem, że idą do sklepu stacjonarnego, booster kosztuje 3 dychy, w internecie 2 dychy lub 15, a w tym samym sklepie internetowym 2 dychy i potem myśli sobie, o, a tu za 2,50 jest, a pobawi się chwilę, to niech ma. No i potem takie super złote karty sobie latają po szkole. W każdym razie dałem mojej ninie 70 kart, żeby sobie tam wzięła, wybrała i tam super, żeby się powymieniała. Mówię, weź, wpuść oryginały w ruch, niech tam dzieciaki sobie biorą, powymieniaj się. No i wracam, nic nie wymieniła się. Pytam czemu? Mówi, centering był za słaby. Czyli ustawienie obrazka w środku, z góry, z dołu, z lewej, z prawej.
Czyli przedszkole to jest taka pralnia kart teraz.
Nieźle.
to szkoła podstawowa, także. No ale centering był za słaby, więc nie wymieniła żadnej. Brawo, moja krew. Nie bierzemy słabych kart i kropka. Dobrze, przechodzimy już za chwilę, tylko zrobię takie siebie. Nie zrobię. Zobaczcie, tutaj coś mi, wszystko mi dzisiaj wysypali, co tutaj się dzieje, a jednak zrobię, patrzcie.
Gramy na maksa.
Ale uderzę w nostalgię. Podkład prosto z Tekkena 3 oczywiście. Lei Wulong. Lubię tego gościa. Czas na news shot przygotowany przez Kiryła Kostiuszkiewicza dla nas. Super Mario Wonder jest już na torrentach. To nie jest dobra informacja dla Nintendo. Najzagorzalci piraci w głębinach internetu znowu odnieśli sukces. Niestety nielegalna kopia gry Super Mario Bros. Wonder już jest dostępna w sieci za pośrednictwem trackerów torrentowych. Dystrybucja kopii odbywa się przez różne sieci oraz niektóre kanały na Telegramie. Kopia gry jest możliwa do odpalenia na emulatorach takich jak Ryujinx, Yuzu, na PC-cie Steam Decku czy Asus ROG Ally. Niestety to zjawisko powtarza się od dłuższego czasu. Wystarczy przypomnieć sobie inny duży przeciek, który dotknął The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Gra została udostępniona 10 dni przed premierą. No niestety, nie wiem, Nintendo nie ma szans, żeby obronić się przed tym?
Chyba nie, ale z drugiej strony to w ogóle im nie szkodzi też jakby, bo często ci ludzie nie mają tak Switchów, tak by ich nie kupili, więc whatever. Też często jakby ludzie emulują gry, mimo że mają te...
Bo lepiej jakby, chodzi im na kompie niż na Switchu.
Bo lepiej chodzi na kompie, nie?
Okay.
Gdyby Zelda nie była tak ogromną grą, to sam bym pewnie poemulował, ale po prostu no, nie będę grać od początku z taką ogromną grę, nie?
Jasne.
Natomiast jasne. Co do Mario, to już nie ma takiego ciśnienia, no bo to jest gra, platformówka będzie 60 klatek i tak, więc...
Będzie pięknie wyglądać. To jest jedna z gier, na które bardzo czekam. Ja po prostu...
Za tydzień pewnie już pierwsze wrażenie jakieś krótkie.
Myślę, że albo siądziemy i zdążymy to przejść, no bo gra wychodzi w ten piątek, o ile dobrze pamiętam.
Tak jest, ale z tymi recenzjami to nie obiecujmy za dużo, bo co ich będzie za tydzień.
To
zobaczymy.
Prawda. Podczas panelu pokazano nowy zwiastun rozgrywki Mortal Kombat 1, który jest skoncentrowany na Omni-Manie. Prezentuje on Fatality, dwie akcje Fatal Blow zaczerpnięte z ikonicznych momentów komiksu i serialu. NetherRealm potwierdziło harmonogram pierwszego Combat Packa, który ma wprowadzić 6 nowych bohaterów, w tym właśnie Omni-Mana. Między listopadem a latem 2024 pełny plan wydania prezentuje się następująco. Omni-Man w listopadzie, Quan Chi zima 2324, Peacemaker zima 2324, Ermac na wiosnę, Homelander wiosna, a Takeda w lecie się pojawi. Ja na początku myślałem, że ten Omni-Man to Homelander. W sensie, ja nie znam tej postaci, wiecie, i mówię, ale zrobili takiego dziada z wąsem z tego Homelandera, o co chodzi? Kim jest Omni-Man? Nie znam postaci.
Invincible to jest niezniszczalny chyba, to jest serial animowany z Amazona i to jest serial, w którym, nie wiem, bo spoilować ten serial, bo to jest spoiler w pierwszym odcinku, nie? Ale Omni-Man to jest taki Superman, no.
Okej,
po prostu. Dobra. Tylko mi się nie podoba, czy widziałeś ten zwiastun, nie podoba mi się. W sensie, nie podoba mi się jego styl walki, bardzo taki...
Supermanowy.
No, wali pięściami, nie? Właśnie nie ma nic, żadnych tam mocy, nic specjalnego. Więc może zostawiają jakieś specjalne moce dla Homelandera właśnie.
Mi się nie podobał, bo myślałem, że to dziad Homelander.
Okej.
Okay. Dlatego nie wiedziałem, na co patrzę.
A to coś ci się podoba?
To tak jak wiesz, muszę obejrzeć drugi raz. Bo to jest tak jak ostatnio, robiłem sobie ostatnio kakao, ale nie nasypałem kakao, bo okazało się, że się skończyło, więc zrobiłem kawę, ale w głowie miałem, że będę pił kakao. I spróbowałem tej kawy i byłem zaskoczony smakiem, że to kakao dziwnie
smakuje.
Więc tak miałem tutaj właśnie, że dziwne. Właśnie zapowiedziano Empire of the Ants. Wcielamy się w mrówki, gra Empire of the Ants oparta jest na popularnej serii książek science fiction i pozwala kontrolować bohaterską mrówkę, która ma chronić ogromną kolonię. Wydawca to Microids i deweloper Tower 5 opublikowali zwiastun produkcji, który zachwyca niemal fotorealistyczną oprawą graficzną mrówek, wykorzystując potencjał silnika Unreal Engine 5 od Epic Games. Naprawdę to fajnie wygląda, powiem wam szczerze. Mimo braku dokładnej daty premiery, gra ukaże się w 2024 roku na PC oraz na konsolach. Prawdopodobnie PS5, Xbox, no i pewnie na nowym Switchu. Nie wiemy, to oczywiście jest cały czas znak zapytania, ale byłoby fajnie.
No za rok teraz to... już będziemy pewnie mieć go w rękach.
Myślisz?
Tak.
Ale ta zapowiedź fajnie wygląda, jaka ta mrówka jest super. I te żuczki takie zielone. Zobaczcie sobie Empire of the Ants. A, mamy wyniki Minecraft Live. W miniony weekend odbyło się coroczne wydarzenie dla miłośników gry, mianowicie Minecraft Live, które podkreśliło osiągnięcie sprzedaży ponad 300 milionów egzemplarzy. Wow, rozpoczęto od wyników głosowania na nowego moba, który zostanie dodany do gry. Pomimo kontrowersji samego konceptu głosowania, zwycięzcą został pancernik, pokonując kraba i pingwina, o czym ja czytam. Zwierzak ten zadebiutuje w aktualizacji 1.21. To jest dopiero 1.21, ta gra ma 1000 lat i ona ma 1.20.
Dziś chyba została oficjalnie najlepiej sprzedającą się grą w historii.
Wow.
W ogóle.
Podczas, Podczas imprezy ogłoszono także nowe rozszerzenie Star Wars Path of the Jedi. Premiera planowana jest na 7 dzień listopada. W otoczeniu z uniwersum Gwiezdnych Wojen gracze będą mogli doświadczyć losu rycerza Jedi, ucząc się walki z użyciem mieczy świetlnych i korzystania z mocy. To na pewno dalej o Minecrafcie.
Tak. Tam też ostatnio były właśnie te protesty takie, wręcz bym powiedział komunistyczne, że tam oddajcie władzę w ręce ludu i tak dalej.
Naprawdę?
Tak, zobacz sobie, wpisz sobie, nawet plakaty specjalne powstały.
Odnośnie Minecrafta?
Większość tych rzeczy zresztą, które oni wprowadzają, to są z modów rzeczy, więc jak najbardziej tu się należy ludowi władza w Minecrafcie. Ale tak.
Zachęcamy do śledzenia strony gramy na max.pl, tam pojawiają się czasem newsy, ale zaskakujemy was nimi, bo to nie jest tak, że codziennie, nie. Tam wchodzisz, patrzysz, coś jest, no to fajnie, jak nie ma, nadal fajnie, że chłopaki działają i cieszmy się tym. O, jeszcze tylko dodam, że możecie, jeżeli was ominął ten newsrot, bo nagle weszliście, dopiero sobie odpaliliście Radio Free, no to możecie przeczytać sobie tego newsrota. Zredagowała go dla was Morena Sztucewel-Sztusmania, a Kirill Okosiuszkiewicz przygotował. Panie Mateuszu?
A jak chcecie kolejną dawkę informacji ze świata gier wideo, to jutro GNM+, czyli tak, nasz podcast. Mm-hmm. I tam trzy informacje, których nie było w tym niszczocie. Mówimy między innymi
o zakupach.
O zakupach, czyli Activision w końcu
zostało do domu już z zakupów.
Kupione przez Microsoft. I co to oznacza? W związku z tym też Ubisoft Plus będzie miał w ofercie wszystkie gry Activision podobno przez następne 15 lat.
Więc Ubisoft jest... Plus?
Tak, ten abonament.
A dlaczego to takie połączenie?
A widzisz, musisz posłuchać jutro, to
nie
się dowiesz.
Mogę się doczekać, Mateusz.
Ja
jutro
tylko tam
wieczorem.
Mówiłem, że ja bym chciał, żeby id Software zrobiło Hexena nowego reboot.
Tak. Mówiliśmy też o tym, że CD Projekt Red użył sztucznej inteligencji do trochę jakby wskrzeszenia aktora dubbingowego, który zmarł i
no, więcej nie mógł, to za dużo powiesz.
No, za dużo powiesz.
I też mieliśmy trzeci temat o tym, że w sumie Sony nie ma za dużo gier wieloosobowych na PlayStation i prawdopodobnie The Last of Us z multiplayer zostało anulowane. No i co byśmy chcieli zobaczyć? Tak więc takie trzy tematy i mnóstwo.
Ale w multiplayerze co byśmy chcieli zobaczyć?
Tak,
czy
chodzi o to, że Sony nie ma za bardzo swoich gier takich first party, że stawiających na multi, nie?
I co odpowiedzieliście, że Killzone 4 i MotorStorm?
Ja mówiłem o Killzone.
I MotorStorm.
Tak.
Ja i Resistance.
Vive la Resistance.
No. Ja.
Ale to by było super. No to panowie przepowiadają przyszłość w jutrzejszym GNM+.
I jeszcze tam są wrażenia z Lords of the Fallen, bo tutaj się nie zmieszczą pewnie.
To prawda. Także oglądajcie jutro na popularnych platformach streamingowych. Możecie też sobie posłuchać. Dodajcie ten podcast do ulubionych koniecznie. Możemy zacząć od Hot Wheels Unleashed 2.
Oczywiście.
Czekajcie, bo widzę minę Pawła, który bardzo pokazuje mi, że boli go nadgarstek i zależy mu, żeby Faraon był jednak pierwszą grą. Dobrze, niech będzie. Total War już za chwilę wgramy na maksa.
Gramy na maksa.
Total War Faraon, tak będziemy mówić, bo nie będziemy się starać wymawiać angielskiej wersji tegoż słowa. 11 października zadebiutował nowy Total War, tak? Więc wiecie, o co chodzi, chyba nie trzeba tłumaczyć. Jedna z najbardziej znanych serii gier strategicznych w historii gier wideo w ogóle. Tylko że no nie, z jednej strony twórcy i wydawca mówią, że no taka kolejna po prostu odsłona pełnoprawna, A z drugiej strony może nie do końca jednak. Ja nie grałem, więc nie wiem. Paweł Stachyra będzie opowiadał o Total War Faraonie właśnie.
Cześć Mateuszu.
Cześć.
Żeby od razu odpowiedzieć na twoje pytanie, tak, twórcy oficjalnie nazwali to faktycznie pełnoprawną historyczną odsłoną Total Warów i myślę, że o to sporo kontrowersji, które wokół tego tytułu się gdzieś tam rozpętały, się kręci. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar, o zakres tej gry, to dużo bardziej przypomina to gry z tej serii Saga, którą tak. Creative Assembly jakiś czas temu zapowiedziało, że będzie teraz się taka seria pojawiać. Tak? Mhm. Czyli te mniejsze tytuły, które miały się zajmować konkretnymi, mniejszymi na skalę teatrami, powiedzmy, działań. Tak?
Na przykład Brytanią i przypomnijmy też, że to mówimy mniejsze, ale to nadal były takie gry na kilkadziesiąt godzin, nie? Prawda?
Tak jest, sam rozmiar gry był bardzo podobny. To często jakby mapy, mimo tego, że na przykład właśnie w Thrones of Britannia mieliśmy głównie tam Wielką Brytanię, no to...
Prowincji było dużo.
Prowincji było bardzo dużo, tak? To była bardzo szczegółowa Brytania i tak samo w Troi, no ta Grecja była bardzo... Tak.
I
szczegółowa.
Właśnie też chciałem dopowiedzieć, bo to trochę istotne, mhm. że te gry były tańsze niż normalne.
Tak, taki był tutaj deal, tak? Że
a tutaj już mamy zakres, cenę 290 zł za Total War Faraon.
To jest pełnoprawna, zdaniem Creative Assembly, gra, więc jakby jest też tak wyceniona. No i właśnie będziemy też ją oceniać pod tym względem, czy ta zawartość, którą dostajemy, kiedy kupujemy, czy to jest coś, co odpowiada tym największym grom. No to przede wszystkim oczywiście, jak tytuł wskazuje, Faraon skupia się przede wszystkim na starożytnym Egipcie, no i tutaj generalnie mamy część Bliskiego Wschodu, a więc mamy Egipt, mamy południową Azję Mniejszą, no i tutaj Lewant, tak, czyli te terytoria pomiędzy, tam powiedzmy dzisiejszy Izrael, Liban czy Syria. Mhm. I to by było na tyle, tak? Troszkę to boli, bo no w tamtym okresie takie miejsca ala właśnie Babilonia czy
troszkę bardziej właśnie w innym Kreta, kierunku, nie? Jakby tą mapę poszerzyli.
Dokładnie, jakby w obydwu kierunkach można by tą mapę poszerzyć i wydaje mi się, że ona by wtedy sporo zyskała przede wszystkim na różnorodności, no bo mówimy o czasach epoki brązu, tak? Mm. Upadku epoki brązu, przepraszam bardzo. A niestety to jest epoka, która przede wszystkim odejmuje troszeczkę od tego równania Total Warowego, no bo nie mamy kawalerii jako takiej, mamy tylko i wyłącznie rydwany, więc w ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi o bitwy, sprawia się to tak, że to tak jakbyśmy z zabawy w kamień, papier i nożyce odjęli nożyce, tak?
Tak, to prawda.
To wyjmuje bardzo dużą część tego równania i tej różnorodności w bitwach, no to tutaj na pewno przydałoby się, żeby ta różnorodność, powiedzmy, jeżeli chodzi o kultury, które mamy przedstawione, nadrabiała. No niestety tych kultur wielu nie ma. Mamy Egipcjan, mamy Hetytów na północy, czyli jakby tutaj Egipcjanie to taka najbardziej ogólna frakcja, powiedziałbym. Hetyci to bardziej taka frakcja, która ma te ciężkie, elitarne jednostki. Mhm. No i mamy pomiędzy nimi Kananitów, którzy mają być taką bardziej niby podjazdową grupą, troszkę bardziej barbarzyńską, która może teoretycznie wybrać, czy chce starać się o koronę Egiptu czy o koronę Hetytów, no bo jednocześnie tutaj obydwie te kultury walczą o koronę, tak, o przywództwo w swojej grupie kulturowej, więc kiedy zaczynamy jako, powiedzmy, Ramzes w Egipcie, naszym zadaniem jest nie tylko ekspansja taka typowa Total Warowa, ale też wewnętrzna polityka w ramach naszej kultury, więc co turę mamy do wydania jakieś tam punkty na dworze faraona, którymi możemy spiskować, możemy swoją pozycję powiększać, możemy korzystać z jakichś specjalnych bonusów, które nam wychodzą. I to gdzieś jest taka rozgrywka, która toczy się pomiędzy wszystkimi frakcjami, które w ramach tego Egiptu są. Nawet jeżeli ze sobą nawzajem jesteśmy, powiedzmy, w wojnie z moimi sąsiadami, no to dalej jesteśmy częścią tego samego państwa i tak to troszeczkę funkcjonuje. To akurat mi się dosyć podoba. Natomiast to bardzo szybko...
Czyli nadal jest w tych Total Warach w tym także jakiś główny cel w tej kampanii, tak? Taki... do którego dążymy niezależnie od tego, o kim gramy, bo tak, to mi się podobało właśnie
ostatnio. Tak, to powiedziałbym, że to jest taki pierwszy cel, to właśnie zostać przywódcą któregoś z tych krajów, tak, więc albo Egiptu, albo właśnie Hetytów, tak. Mhm. Natomiast to jest tylko taki pierwszorzędny cel, bo później pojawia się jeszcze drugie wyzwanie, właściwie ono trwa cały czas, a mianowicie przetrwanie, bo mamy tutaj, jak wspomniałem, upadek epoki brązu, a nie epokę brązu i to się wiąże z tym, że w zależności od tego, jak rozwinięty jest nasz kraj, a więc nie tylko my, ale też nasi sąsiedzi z tej samej grupy kulturowej, no to w naszych okolicach mogą pojawiać się liczniejsze klęski, czy to powiedzmy jakieś żywiołowe, czy bardziej jakieś infrastrukturalne, tak? Czy jakieś plagi. Ale z drugiej strony mogą też wydarzać się rzeczy, które nam dadzą jakieś bonusy, jakieś urodzajne plony i tym podobne. Natomiast mamy jeszcze zagrożenia zewnętrzne, polegające na tym, że ludy morza, te słynne, najeżdżają właściwie całą mapę raz na jakiś czas i one wchodzą nie tylko z morza, bo mamy i najazdy na przykład plemion libijskich.
Brzmi jak mechanika z Warhammerów Total War'owych.
Brzmi nawet, tak, trochę jak chaos to jest faktycznie, ale to już wcześniej było w Atylii, bo to jest mechanika hordowa połączona właśnie z samym
Atylą. Muszę zagrać teraz w Atylę, jak mam nowy komputer w końcu, bo to
no, taka, warto chyba. Taka na każdym komputerze tak chodzi, ale do 60 ciężko jest czasami dobić, bo to jest taki silnik niestety. Natomiast wracając do Faraona, no to jest o tyle ciekawe, że te ludy to nie jest to samo, tak? Czyli widzimy to na dole w interfejsie, jaki lud aktualnie nas najeżdża. No i tam jest informacja, że ten lud na przykład preferuje plądrowanie mniejszych osad i nie będzie unikał armii, bo ma małe jakby oddziały. I mamy informację ogólnie, że to jest na przykład kilkadziesiąt średniej wielkości armii. Tylko że te kilkadziesiąt to nie jest tylko przeciwko tobie, tylko jakby przeciwko całej mapie. Oni atakują jakby w każdym punkcie, tak? Później pojawiają się takie większe fale, kiedy te wszystkie ludy, które dotychczas widziałeś, te wszystkie rodzaje, one jakby na raz najeżdżają tą krainę i wtedy na przykład musisz się mierzyć już z 20 armiami pełnymi, które idą praktycznie na twoje terytorium, no bo do tego czasu już się rozwijasz, tak? Także twoim jednym zadaniem jest skonsolidowanie swojej pozycji, ale drugim obrona przed tymi ludami. Niestety to poczucie takie zbliżające się tej klęski, które podobne jest trochę do Atylii, jest trochę zepsute przez fakt, że te ludy morza, szczególnie jak się już rozwiniesz, no nie stanowią dużego wyzwania. Okay. Armie w tej grze są drogie, ale tylko w utrzymaniu, natomiast są bardzo tanie w tworzeniu. I przez to...
Nawet jak dużo stracisz, to łatwo...
Tak, bardzo łatwo szybko odzyskać całą armię, bo tu jest znowu ten system surowców z Troi, który jest bardzo fajny, uwielbiam ten system. On moim zdaniem wprowadza do ekonomii w tej grze i do dyplomacji bardzo dużo, bo dotychczas w tej grze mieliśmy, jakby w tej serii mieliśmy złoto i mieliśmy... I tyle, tak? No. Dyplomacja wokół tego się kręciła, przez co ciężko było jakieś, jakby umowy handlowe nie miały dużo sensu z AI. One były teoretycznie, dawały nam bonusy, bo surowce, jakby to, jak wydobywa AI i tak dalej.
No tak, się to było tylko po to, żeby było bardziej.
To były cyferki, to były statystyki. A teraz faktycznie musimy dbać o balans kilku surowców, tam brązu, drewna, kamienia i tak dalej. No i to gdzieś tam w jakiś sposób determinuje, co robimy dalej. W ogóle to jest gra historyczna, w sensie nie ma tutaj takich dowódców jak
herosów mitycznych.
Tak, dokładnie, nie ma
bóstw egipskich.
Tak, nikt nie czaruje tutaj. Te bonusy, które mamy, to są takie standardowe bonusy Total War'owe, tak, że plus ileś tam, ale to wynika z tego, że morale jest wyższe, bo na przykład czcimy Ra, który jest popularny w tym regionie. W ogóle, żeby czcić bogów, to trzeba ich odkryć, to znaczy musimy mieć region, w którym wyznawani są ci bogowie i wtedy wybieramy sobie, których bogów chcemy czcić. Możemy czcić maksymalnie trzech.
Okay.
Przy czym jeszcze wybieramy sobie, to jest fajna mechanika, wybieramy sobie taki jakby, kto nas inspiruje z naszych przodków i na podstawie tego mamy inne jakby bonusy czy inne mechaniki dodatkowe, które pomagają nam przy podbijaniu, bo możemy wybrać kogoś, kto chce odtworzyć kult Atona i wtedy sobie sami tworzymy boga jakby z dwóch różnych bogów. Tak jak faktycznie to powstawało troszeczkę w tamtych czasach często, a na przykład możemy kogoś, kto był zdobywcą jako przodka sobie wybrać i wtedy, kiedy wybieramy sobie cel na mapie, który chcemy podbić, to mamy ileś tam eventów, przy których wybieramy, czy będą nas wspierać jakieś armie lokalne, które nam przyjdą z pomocą, albo czy obrońcy na przykład będą dużo gorzej sobie radzili w odpieraniu ataków. Także jest sporo tam opcji pod tym względem, no ale one wszystkie się robią bardzo powtarzalne i niestety różnica między Hetytami a Egipcjanami jest zerowa praktycznie w rozgrywce i dodatkowo czyli... po jakim czasie to jest, tylko dodam, bo te mechaniki, o których wspominałem, na przykład ten dwór, tak, gdzie robimy te spiski, po jakim czasie to jest takie naprawdę męczące, że odpalasz, chcesz skończyć turę i nagle masz powiadomienie, hej, jeszcze masz dwie akcje do wykonania na dworze, wchodzisz na dwór, klikasz to samo, co klikałeś 50 tur temu, bo po dwóch, trzech powiedzmy cyklach, czyli ośmioturowych, tak jakby rok trwa 8 tur tutaj. Po tylu cyklach mniej więcej
wiesz już, co chcesz zrobić i to się robi mega powtarzalne, że robisz to samo, bo nie opłaca się robić nic innego.
Czyli to brzmi tak, jakby nowa mechanika, która fajnie brzmi na papierze, ale potem się okazuje, że nie jest zbyt głęboka, żeby tak często się nią zajmować.
Tak.
Trochę tak mi to brzmi.
Jest jedna jeszcze mechanika w tej grze, która mi się podoba akurat. Kiedy tworzysz kampanię, to masz bardzo dużo modyfikatorów i możesz na przykład zagrać w to jak cywilizację, to znaczy losowe miejsca na przykład rozpoczęcia kampanii.
Okay.
I to byłoby rewelacyjne w grze, gdzie jest większa różnorodność. No bo no tutaj tak naprawdę... Ten system jest też taki bardzo podstawowy, bo jak weźmiesz sobie losowy start, powiedzmy, jesteś tym Ramzesem, Egipcjaninem i lądujesz w Turcji, dzisiejszej, współczesnej Turcji, to dalej twoim zadaniem jest zjednoczyć Egipt, który jest na południu.
To trochę problem.
To jest tak, to jest problem i to jest takie, no, na szczęście jakby jest tam, no jakby gra się bardzo przyjemnie, jakby gameplayowo ta gra, to jest najlepszy tutorial od dawna, jeżeli chodzi o to, jak bitwy wyglądają, to, jak zachowuje się...
Właśnie same bitwy, czy jakby porównałbyś do jakiejś konkretnej części, no czy tak, są jakieś zmiany?
To jest troja, gdyby wyciąć z niej bohaterów i magię.
Okay. I potwory z DLC.
Tak, ale troszkę lepiej zachowują się pojedynczy żołnierze w czasie tej walki. Dodano też takie rzeczy jak dynamiczna pogoda i zmiany warunków, powiedzmy, na mapie.
Bitwy.
Tak, bo jeżeli deszcz spadnie, to teraz faktycznie piach zamieni się w błoto, tak? Mhm. I to zmieni to, jak żołnierze tam reagują. To jest coś, co oni wprowadzają powoli w każdym kolejnym tutorialem, coraz bardziej rozwijają, ale tutaj jest bardzo fajnie zaznaczone. Ale bardzo, bardzo mocno widać, że ta gra miała być częścią trylogii, bo była Troja. Na Troi mapa się kończy w miejscu, gdzie zaczyna się mapa Faraona. I ja jestem 100% pewien, że oryginalny plan był taki, żeby wydać trzecią grę, która by się nazywała Babilon i ona by zamykała tą mapę, a później miałbyś tą wspólną kampanię.
Połączenie, tak.
No. Tak. Ale ze względu na to, że nie ma tutaj elementów fantastycznych, tak jak w Troi, wydaje mi się, że oni po prostu z tego zrezygnowali już na tym etapie. I myślę, że biorąc pod uwagę, że ta gra już nie ma nikogo, kto by grał w nią na Steamie. Zresztą ta gra na Steamie nie ma nawet 1000 recenzji.
Właśnie trochę...
To jest fatalny wynik.
To jest moim zdaniem, nie wiem, moim zdaniem seria Total War przeżywa taki trochę kryzys
tożsamości.
Tak. I moim zdaniem, żeby do tych historycznych odsłon, bo Warhammerowe sobie radzą bardzo dobrze, bo to Warhammer.
Tak, ale się skończyły. To też.
No tak, to też prawda. Chodzi mi o, ale mogą zrobić Władcy Pierścieni oby, nie? Albo coś takiego. Mhm. Natomiast chodzi mi o to, że historyczne tutorialy chyba muszą zrobić coś naprawdę dużego, jeżeli chodzi o jakąś nowość.
Znaczy, wiesz co, mnie tutaj martwi pewna rzecz. Ta gra gameplayowo, jeżeli chodzi o rozgrywkę, powiedzmy tą historyczną część tej rozgrywki, robi wszystko to, co trzeba. Ja się boję, że Creative Assembly złą wiadomość z tego wyczyta, że nie róbmy już historycznych totalów.
Ale myślę, że nie jest popularne, bo... Znaczy moim zdaniem po pierwsze na pewno cena ma znaczenie tutaj.
Cena. Ludzie wiedzą, że to nie powinien być... To powinien być dodatek, albo tak, to powinien być...
A druga sprawa, saga. Myślę, że może trochę setting.
Też jest bardzo...
Bo w Troja to jest jednak to z tych mitów znamy, nawet z filmu, tak? I ludzie kojarzą i
ale
bardziej...
Wiesz, Egipt ludzie się dopytywali latami, tylko że problem w tym, że ludzie wyobrażali sobie właśnie, że tam będzie i Troja, i Babilon, i Egipt. Tak?
No właśnie.
I to
wszystko
razem faktycznie dałoby taką ciekawą mieszankę, bardzo różnorodną. A ktoś wpadł na pomysł, nie wiem kto, ale trzeba tą osobę ukarać, że można taką grę zrobić na trzy części jak Warhammera. I to był błąd, tego się nie da zrobić. I niestety, mimo tego, że w drugą się bardzo przyjemnie grało, no to ja nie widzę powodu, żeby po to po prostu sięgać w pełnej cenie. I dlatego nie możemy tego w pełni polecić. Ode mnie Total War, Faraon, to jest takie 6/10 na ten moment. Mam nadzieję, bo tak wspominałeś o tych historycznych, że Creative Assembly siądzie i wreszcie zrobi
Medievala
Trójkę. Tak? Mm-hmm. Bo wyraźnie widać, że tytuły sagowe mogą być ciekawe, ale jeżeli ktoś chce...
Ale nie, nie pod rząd cały czas, nie?
To raz, że nie pod rząd, ale dwa, że oni po prostu muszą stworzyć odsłonę, gdzie będziesz miał całą Europę przynajmniej, a też inne kontynenty, inne fragmenty też,
tak.
Żeby ta różnorodność była wystarczająca. Tak? I to nie mogą być te czasy najstarsze, tutaj epoka brązu, bo tam się po prostu... Tam jest za mała różnorodność w grze, która opiera się na wielkich bitwach.
No,
za mała różnorodność, powiedzmy, oręża i tych rodzajów wojowników. Dobra.
Okay. Więc Total War Faraon to na pewno gra, którą warto będzie się zainteresować w przyszłości, bliżej nieokreślonej. Natomiast...
Troja była za darmo i to chyba tak...
To też prawda.
To jest ciekawe, że już w tamtą grę nie wierzyli już w momencie premiery.
Ale dziękujemy wydawcy za dostarczenie kodu do recenzji. To była recenzja z Total War Faraon. Za chwilę wracamy chyba z Hot Wheels Unleashed. Zobaczymy, więc zostańcie z nami.
Bardzo wkręcam się w tę muzykę z Faraona, ale jeszcze bardziej wkręciłem się ostatnio w dodatek Separate Ways do Resident Evil 4, który recenzowaliśmy dla was tydzień temu. Ja sprawdziłem sobie po powrocie do domu, ile czasu grałem właśnie w ten dodatek, który jest na 4,5 do 5,5 godziny. 8 godzin mi to zajęło. No bo ja tak lubię sobie połazić, bo Resident Evil to jest właśnie świat, w którym ciekawie jest być. On jest cringe'owy chwilami, on jest wciągający, czy jest straszny nie do końca, ale ma klimat. I co ciekawe, został przeniesiony na wirtualną rzeczywistość i Patryk grał w Residenta na VR-ze i opowie tak nam jest. Więcej, jakie są jego odczucia.
Tak jest. I teraz powiem w ten sposób. Gry jeszcze na VR-ze nie przeszedłem, aczkolwiek miałem przyjemność przejść ją jeszcze na PlayStation 2, więc no, popularnie ona mnie nie zaskoczy.
No nie.
Samym tym wyposażeniem też mnie nie zaskoczy, bo ta gra VR-owa to jest Oculus Quest 2, to jest platforma, na której gram, tak? Mówię nie bez przyczyny platforma, bo jest to produkt, który jest niezależnie tylko i wyłącznie na tego VR-a. W sensie, czyli możemy grać na tym VR-ze, nie mając żadnego komputera podłączonego do niego, więc po prostu zakładamy Google, odpalamy sobie grę i gramy. Mhm. I jeżeli chodzi o te właśnie takie produkcje typowo VR-owe, nie wiem jak jest teraz, bo w międzyczasie, ja tego nie śledziłem jakoś bardzo mocno, wyszło masę różnych aktualizacji do tego Oculusa. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, to to, że teraz Oculus trzyma dwa razy dłużej bateria. To jest niesamowite dla mnie, że przez same aktualizacje byli w stanie zrobić coś takiego.
Czyli ile?
Wcześniej to było tak godzina, może troszkę ponad, a teraz na spokojnie dwie godziny wytrzyma.
Okej. Okay. Ale da się grać na wersji podłączonej? Czy trzeba ładować co godzinę?
Da się, znaczy w sensie można mieć podłączonego do komputera, tak?
No właśnie o to mi chodzi.
Tak, jak najbardziej. Jest, można go podłączyć kabelkiem i teraz właśnie to jest coś, czego nie jestem pewny, bo Krzyziek mówił, że tak to działa, ale jeszcze tego nie sprawdzałem, że generalnie jak podłączymy do komputera i odpalimy z launchera tego Oculusowego na naszym komputerze to jest lepsza grafika. Nie wiem, grałem tylko przez łącząc się z pewną aplikacją z komputerem, to chyba Virtual Desktop i w tym momencie można było sobie grać troszkę ten...
To Resident Evil.
Tak, właśnie soundtrack mnie troszkę
wybił. Pani śpiewa.
Ona krzyczała na nas.
Przepraszam.
No. Tak czy inaczej grałem właśnie połączonym na komputerze i rzeczywiście ta grafika była dużo lepsza, tylko trzeba mieć dobre połączenie tam z Wi-Fi. Wracając do gry.
No właśnie, bo to jest najważniejsze.
Krążę
jak gra się w Residenta 4 na VR-ze? Bo to jest gra, która zaraz wyjdzie także na pralkę jak Doom, no bo będziemy mieli na iPhone'a
tak.
Też Residenta.
Będzie też wychodził ten VR-owy, który będzie jeszcze czymś innym niż ta odsłona. Mhm. To będzie ten ekskluzyw na tego VR-a 2 Sony. I on będzie tak jakby ten odnowiony Resident 4 przeniesiony na VR-a, więc on będzie bardzo dobrze wyglądał.
A ten, który ty grałeś, to nie jest ten remake?
Nie, to jest właśnie jeszcze coś innego. To jest zrobione tylko przez twórców Oculusa. To jest tylko na Oculusie, tego nie ma na komputerze. To jest taki ekskluzyw. I to jest przeniesienie gry 1:1. W sensie 1:1, jeżeli chodzi o poziomy, jeżeli chodzi o przeciwników, jeżeli chodzi o całe wyposażenie.
Jasne.
I teraz tak. Czy ta gra... I właśnie... to jest najważniejsze, bo gry nie przeszedłem. Przeszedłem tylko pierwszy świat, ale... postanowiłem zrobić tą recenzję, no bo tak jak mówię, fabularnie mnie zaskoczy, ekwipunkiem mnie nie zaskoczy. Bardziej chodzi tutaj o ten wymiar taki okulusowy, tak? Jak to działa na okulusie, czy to się sprawdza. I teraz tak.
Szczególnie, że gra jest z trzeciej osoby.
Tak, gra jest z trzeciej osoby i tutaj jest przeniesiona na pierwszą osobę, więc teraz jesteśmy tak jakby wrzuceni w ten świat, co po pierwsze dodaje zupełnie inny odbiór tego świata. Mieliśmy też przykład, jak to działa na przykład w GTA 5, tak? Jak twórcy wstawili tą kamerę z pierwszej osoby.
No i w Residencie 8 też.
Tak. I to rzeczywiście zmienia całkowicie rozgrywkę. I tutaj oprócz tego, że sama pierwsza osoba sprawia, że jest bardziej imersyjne, no to jesteśmy w tych Googlach, czyli jesteśmy już automatycznie w tym świecie. Dzięki temu jest łatwiej celować do przeciwników. Ale to nie jest, to jest moja teoria, bo dawno nie grałem w czwórkę na PC-cie i wydaje mi się, że tutaj na Oculusie jest więcej przeciwników, bo naprawdę w niektórych momentach aż przytłaczają, co jest bardzo dobre, bo
strzela się łatwiej względem tego, co było w PZ-owej.
No tak, bo tylko ja pamiętam, grałem w czwórkę na Wii, to tylko wskazywałem, że mam trafić w głowę, trafiałem w głowę, było idealnie.
Tak, i tutaj działa to tak samo, przez co duża ilość przeciwników powoduje, że jesteśmy przytłoczeni tym, co się dzieje wokół nas. Jest nam ciężko na przykład przeładować pistolet. Tak?
Bo, no, bo nie przeładowujemy jednym przyciskiem chyba.
Nie, zdecydowanie nie przeładowujemy i to jest bardzo dobre. I to w każdej grze na VR-ze powinno to być, no bo to zwiększa imersję. Tak? Mhm. I tutaj na przykład każdy pistolet przeładowuje się trochę inaczej, każdą broń przeładowuje się inaczej. I to już rozmawialiśmy trochę na korytarzu, ale coś, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło pozytywnie, to jest to, że przy przeładowywaniu jednej broni, tak, jednej broni to jednoręcznej, tak, pistoletu, już przyzwyczaiłem się do tego i robiłem to automatycznie. To znaczy, wyciągałem pistolet, wsadzałem magazynek, przeładowywałem broń, strzelałem do zombie.
I musiałeś robić te ruchy.
Tak. Okay. Za każdym razem. Z paska wyciągasz magazynek, wsadzasz go do pistoletu, przeładowujesz i możesz strzelać.
I to nie jest wkurzające?
Nie, to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące nawet bym powiedział, wow. Bo samo przeładowywanie broni, jeżeli ktoś był na strzelnicy i miał przyjemność używać jakichś takich ostrych broni, tak, no to to przeładowanie jest satysfakcjonujące.
Rozumiem.
Strzelanie jest bardzo fajne, ale jak możemy na przykład w jakimś karabinku wziąć ten kurek do góry, tą wajchę przeciągnąć do siebie, do przodu i zamknąć, to jest takie... tak, no to czujemy się, że to jednak fajna ta broń jest.
Jasne.
No i tutaj jest to przeniesione, co sprawia, że gra się w to niezwykle przyjemnie i każda broń, tak jak zacząłem mówić, ma troszkę inne przeładowywanie, bo wziąłem też to, ten nowy pistolet sobie kupiłem, coś tam 9.
Red 9, tak jest, prawdopodobnie.
Tak, i jego przeładowuje się od góry, co już tutaj troszkę zaczynało mnie mylić po dłuższym czasie spędzenia z pistoletem. No i przeładowujemy go od góry. I co ciekawe, żeby zacząć strzelać, musimy nacisnąć spust i wtedy odskakuje ten taki już pusty magazynek i dopiero możemy strzelać. Więc jest to niby mała zmiana, ale jak już się przyzwyczailiśmy i jest bardzo dużo tych zombie, czujemy presję, że one na nas idą, no i musimy je szybko...
To ma wpływ wykończyć. Na imersję.
Tak, no to wtedy zaczynamy przeładowywać ten pistolet inaczej, nie tak jak ten poprzedni, więc musimy się do tego przyzwyczaić, co jest bardzo przyjemne, tak? No i oprócz tego, teraz na VR-ze nie ma jakichś dużo takich gier, takich pełnoprawnych gier, tak? Oczywiście jest ich coraz więcej, tak? Chociażby to Walking Dead, gdzie no, rzeczywiście możemy sobie tam wszystko ulepszyć i tak dalej. No to tutaj w tym Residencie mamy ulepszanie broni, mamy zbieranie rzeczy z podłogi, jakieś tam ulepszanie tego wszystkiego, sprzedawanie, kupowanie, szukanie tych wszystkich znajdziek, co też jest bardzo fajne, jeżeli mamy już te okulary i rozglądamy się po tym świecie. Druga sprawa. Gra nie wygląda jakoś niesamowicie super, ale to działa z tą wersją VR-ową na tym Oculusie, bo tutaj te tekstury są chyba lekko podbite, ale no widać, że to jest starsza gra.
Ale więc... to fajnie wygląda. Właśnie patrzę sobie na naszą transmisję na YouTubie i widzę, tak. Rzeczywiście grafika nie jest najpiękniejsza, ale możliwość podrzucenia pistoletu, zajrzenia za telefon, interkom, który do nas dzwoni, no to jest, to jest fajne.
Ale już kilkukrotnie zdarzało mi się uchylać i nie zwracać uwagi, że ta grafika jest gorsza, więc to działa dobrze. Poza tym to jest starsza gra, tak? I tak jak mówiłem wcześniej, VR bardzo dobrze gra ze starszymi grami, albo z takimi prostymi graficznie, jak na przykład do czerwonych ludków, co się strzelało, Super Hot, tak? I to są, gry, które bardzo dobrze działają. No i tutaj mamy dokładnie to samo. To działa świetnie na tym VR-ze, nie zacina się, nie miałem żadnych ścinek. Tak naprawdę z dalszej odległości nie musimy widzieć tych tekstur, bo i tak nam się rozmazuje, no bo ta technologia jeszcze nie jest aż tak bardzo rozwinięta. Mam nadzieję, że po przejściu gry odblokowuje się jeszcze tryb, że pistolety nie mają laserków, tak, generalnie bronie, no bo to strasznie ułatwia grę, a wydaje mi się, że po przejściu już całej gry będę na tyle obcykany w tych wszystkich broniach, które tutaj są, że będę chciał jakiegoś większego wyzwania niż celowanie z biodra na przykład z laserka, tak. No i cóż, grę zdecydowanie polecam wszystkim, którzy mają Oculusa Questa 2, bo nie wiem, czy grałem w jakiś tytuł, do którego się na tyle mocno wciągnąłem. Na pewno nie grałem w taki tytuł na VR-ze, takim dedykowanej grze bezpośrednio na VR. Tutaj ciężko mi jest tak naprawdę się do czegoś przyczepić. A, jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła. W sensie to jest oczywiste, ale pokazuje, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do gier, zwłaszcza PC-towych czy konsolowych. Mamy ekwipunek. I mamy tam w Rezydencie 4 musimy to sobie wszystko poukładać, tak, żeby taki Tetris.
No.
I układałem sobie i patrzę, no ten granat jest, no nie pasuje mi. Jakbym go przekręcił, to by pasował. I klikałem wszystkie przyciski. Wszystkie przyciski na tym padzie, żeby
przekręcić rękę.
Tak, na tym padzie i przeszedłem chyba pół tej wioski, zanim się zorientowałem, że jak trzymam granat i go przekręcę ręką, to on się przekręca. I to jest też takie fajne i niby pierdoła, ale rzeczywiście sprawia masę przyjemności i sprawia, że rzeczywiście coraz bardziej się ten świat wczuwamy. No bo nie oszukujmy się, VR jest stworzony po to, żeby czuć jeszcze bardziej imersję w grach.
Tak, tak? Jest.
Tutaj w takiej lekkim horrorze akcji sprawdza się to wyśmienicie i na pewno tą grę przejdę. Tak jak powiedziałem, ja gry jeszcze nie przeszedłem, ale na ten moment ta pierwsza mapa, którą przeszedłem, już jestem usatysfakcjonowany.
Czyli to jest
tyle, żeby polecić grę.
Jedna z tych gier, którą będziesz odwlekał przejście, bo gra ci się tak dobrze, że będziesz chciał tak, żeby się jeszcze nie skończyła.
Znaczy zdecydowanie, no, będę grał ile mogę, aczkolwiek rozumiem. Sam VR też nakłada troszkę ograniczeń, jeżeli chodzi o trzymanie go na głowie, tak?
No tak.
I choroby lokomocyjne i te sprawy. Więc no nie przejdę tego szybko.
Ale to wygląda strasznie. Tak. Nie, no niesamowite. Ale myślę też, żeby mi to nie przeszkadzało właśnie ze względu na to, że się na pewno tak dobrze gra, kopie, strzela do tych przeciwników. Super.
Tak, i później możesz sobie wziąć nóż w jedną rękę, pistolet w drugą, dziabnąć gościa, strzelić, schować nóż, podnieść jakąś rzecz, wyciągnąć granat, odbezpieczyć, rzucić.
Zupełnie inny poziom grania.
Tak.
Gra w dobrą grę na VR-ze, to grafika tak nie przeszkadza, jak jest trochę przestarzała na VR-ze. Inaczej jak się ogląda filmik na przykład, a inaczej jak się gra faktycznie.
Tak, zdecydowanie. Więc...
Czyli polecamy totalnie.
Tak, polecamy i dam ocenę.
Dawaj.
Na ten moment jest to dla mnie 9,5.
Wow.
Jeżeli w którymś momencie mojej rozgrywki się coś zmieni, to na pewno dam znać na audycji, aczkolwiek wątpię w to, bo...
No bo znasz grę, wiesz, co się dalej wydarzy. No tak, a sam VR już powodował, że...
A sama rozgrywka jest naprawdę przyjemna.
No to pięknie. Grajcie w Resident Evil 4 na VR-ze, a my za chwilkę odpalamy silniki i zrecenzujemy dla was Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged Afrojet Power Edition Megalomania ZX3. Hot Wheels 2 za chwilę.
Na maksa.
Ale nam się dynamicznie od razu zrobiło. Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged, czyli turbo doładowana wersja pierwszego Hot Wheelsa. Grałeś w jedynkę?
Właśnie tak. Uwaga. Moja przygoda z jedynką to jest jakaś godzina, może półtorej godziny, ponieważ grałem w wersję Game Passową i z jakiegoś powodu mój kontroler totalnie nie pasował, rozłączał się, więc nie grałem za dużo w jedynkę i myślę, że dlatego może dwójka mi się tak bardzo podoba. Tak mi się bardzo spodobała, no bo nie zdążyłem poznać tego systemu jazdy, bo mechanika jazdy sama w sobie jest podobna do jedynki. Natomiast właśnie dlatego, że nie spędziłem tam dużo czasu, wydaje mi się, że to jest duży czynnik u mnie, dlaczego mi się właśnie druga część tak podoba, nie? Bo wizualnie na przykład też jest bardzo podobna.
Moim zdaniem, gdybyś grał długo w Hot Wheels, pierwsze, tak jak ja, też byś nie pamiętał tej gry. Okay. I to jest największy zarzut do Hot Wheels, także do dwójki. Natomiast łapię się za głowę i zastanawiam, czy to było w pierwszej części, to co mamy tutaj. Wydaje mi się, że jednak progres jest na tyle duży, że warto o tym opowiedzieć. Gra wychodzi za dwa dni, czyli 19 października ma swoją premierę. Mhm. Gramy już od jakiegoś czasu. Dziękujemy wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. Ja grałem na Xboxie Series X. Ty?
Ja na PC-cie.
Na PC-cie. To zacznijmy może od tego, czym jest w ogóle Hot Wheels, bo wiadomo, że chodzi o zbieranie małych samochodzików, natomiast tutaj chodzi o wyścigi i to jest piękne. I mamy naprawdę ciekawą fabułę, to znaczy da się wsadzić fabułę w dla dzieci ciekawą.
Tak, tak, tak. Właśnie, no właśnie. W moim przypadku może to się jakoś sprawdziło, jak tam pokazywali, siedziały.
Nie, bo siedziały dzieciaki ze mną i po prostu były zafascynowane. Gra jest po polsku z pełnym dubbingiem,
tak,
i z napisami, więc ma szansę na dziesiątkę, a nie jak te inne twory Nintendo. podobne. Nie no, Nintendo. W każdym razie, ma ciekawą fabułę, gdzie taki chłopak z dziewczyną muszą pokonywać przeciwników i oni się zawsze śmieją.
To jest bardziej zbiór historyjek niż fabuła? Bo raz coś tam z kosmitami, potem coś tam. Tak.
Potem z jakimś wielkim skorpionem. Tak, ale... I oni, o nie, musimy ich zaatakować. No dobra.
I właśnie, czy w jedynce była fabuła jakaś?
Nie kojarzę
nie
właśnie.
Było właśnie
o to chodzi, mam ten problem z jedynką, że ja mało co z niej pamiętam, poza tymi pomarańczowymi trasami i no samochodzikami.
Tak, bo chciałem tu nawiązać do tego, że tu jest fabuła, ten fakt, czasem są walki z bossami w cudzysłowie.
Tak,
i taka walka z bossami, z bossem w wyścigówce wygląda tak, że na torze są poustawiane jakby znaczki, w które musicie wjechać i wtedy trochę zabieracie HP bossowi właśnie.
Ale jak nie wiedziecie, to wtedy boss zapełnia swój pasek i jak ten pasek się zapełni do pełna, no to was niszczy i koniec,
więc
kropka.
Więc przyznam szczerze, że to jest bardzo takie fajne w sumie...
Fajny pomysł.
Wprowadzenie konceptu walki w ogóle z bossem do gry, tak, w której jeździsz w kółko po torze zamkniętym.
Dokładnie.
To mi się spodobało.
To też mi się podoba. Tryby mi się podobają. Klasyczny wyścig, klasyczny time trial, klasyczny eliminator, czyli ci, którzy są z tyłu
odpadają.
Odpadają, wybuchają sobie, niszczy się ich, więc musicie być cały czas przed wszystkimi.
No i drift jeszcze jest.
Drift mamy jeszcze do tego, tak jest. Więc można by powiedzieć klasyk, ale mam wrażenie, jeszcze jest takie podróżowanie do celu. To znaczy jest...
Bez trasy, po prostu jeździmy od checkpointu do checkpointu, co mi się skojarzyło z taką starą grą, która nazywała się Fuel albo Insane. Taka wyścigówka, co po bezdrożach się jeździła, właśnie bez trasy, tylko od checkpointu do checkpointu.
Ale w Forza Horizon i w The Crew Motor Fest też właśnie w Open Worldach mieliśmy tego typu tryby. Nie kojarzę, żeby to było w
pierwszej części. Tylko tu jeździmy po pokoju albo po ogródku, bo tutaj jeździmy tymi faktycznymi samochodzikami.
Po salonie arcade na przykład.
Tak, jeździmy po tych trasach i trasy wyglądają zawsze podobnie, no bo to są trasy z tych faktycznych elementów, które możecie sobie kupić w sklepie z zestawach Hot Wheels, więc te pomarańczowe czy niebieskie podłoże, po którym pędzimy strasznie szybko. Najważniejsze jest dla mnie w tej grze
prędkość modelu jazdy.
Poczucie prędkości.
No właśnie.
Need for Speed, to jest totalnie spełnione, że tak powiem, bo to jak zasuwamy, szczególnie jak się nauczymy, co mi dosyć szybko zajęło, bardzo mi siadł ten model jazdy i sterowanie. Mhm. I jak już kolejne trasy pokonywałem tak idealnie z tym driftem na każdym zakręcie, że... Zakręcie.
Mhm.
Że nie dotykałem w ogóle już band, ale nie wypadałem.
To było na pewno satysfakcjonujące.
To jest mega satysfakcjonujące.
Tak, ale nie brakowało ci power-upów. Ja wiem, że to jest, że Hot Wheels to nie są power-upy, ale jednak tryb z power-upami byłby świetny.
Byłby fajnym dodatkiem w sequelu, to prawda. Może jakbym więcej grał w jedynkę, to mi czegoś brakowało w sequelu, nie?
Znaczy mi niczego nie brakowało w sequelu poza przewijaniem czasu, bo słuchajcie, no Forza Horizon, czy The Crew Motor Fest, czy Gran Turismo, czy Forza Motorsport, czy Assetto Corsa, to są gry, które się maksuje. To są gry, w których spędza się setki godzin. Mhm. Jeżeli ktoś naprawdę ma takiego fioła na punkcie tych gier, no to tak jest. Hot Wheels Unleashed 2 to jest gra do popykania. To jest gra do pojeżdżenia sobie na split screenie z ziomeczkami, super, bo jest taka opcja.
Na PC-cie split screen w ogóle.
No właśnie, widzicie, dawno tego nie było. To jest gra do popykania, więc...
Ale też jest fajna do takiego masterowania tras.
No dobrze, ale nie każcie
mi... Ja powtarzałem niektóre trasy bardzo, no ale zgadzam się.
Ale ja bym chciał powtarzać te trasy nie dlatego, że na ostatnim zakręcie nie odbiłem się od przeszkody, tylko w nią wjechałem, zatrzymałem się i wszyscy mnie nagle wyprzedzili.
No to prawda.
Albo nie dlatego, że nie trafiłem po przelocie w trasę, ponieważ coś... Bo nie wiem, bo na sam koniec nie wcisnąłem podskoku, bo tak w tej grze
można skakać.
I ja
co jest czasem bardzo przydatne.
Co jest też bardzo mylące czasami, ponieważ kiedy miałem pierwszy wyścig z tym takim jeżdżeniem właśnie open worldowym od checkpointu do checkpointu, ja nie wiedziałem, jak mam wjechać na taki krawężnik. I starałem się go objechać, myślę, nie, to gdzieś jest jakiś wjazd.
Nie czytało się,
tylko przez kilka wyścigów nie miałem było skakania, więc nie używałem skakania.
Ale tak, właśnie chodzi o to, że jak zapadniemy z toru, czy coś takiego się stanie, no to praktycznie przegraliśmy, nie?
Tak.
Chyba, że gramy na totalnie najłatwiejszym poziomie.
No właśnie, ja grałem na chyba trzecim poziomie, bo tam tych poziomów było dużo.
No nie, ja wiem, że sobie zwiększyłem o jeden do domyślnego.
W każdym razie, jak nie grałem na najłatwiejszym, natomiast mimo wszystko było tak, że jak wypadłem z toru, to nie była od razu przegrana, ale dałem radę jeszcze dojechać, czasem nawet pierwszy. Ale to, co mi się bardzo podobało, to fakt, że cały czas jest walka. Że to nie jest jak w Mario Kart, że jak już jesteś pierwszy, to już nikogo nie widzisz. Tak. Tylko rzeczywiście tutaj jest ciągle walka i ciągle myślisz, kurczę, ten kolejny zakręt jak zepsuję, wszyscy mnie wyprzedzą i ja już na bank ich nie dogonię.
Jeszcze a propos tego skoku.
Tylko wracając jeszcze, kończąc myśl. I brakowało mi tego, że rzeczywiście kiedy psułem, a często psułem wyścig na ostatnim dosłownie zakręcie, albo na jakiejś małej głupotce, bo nie zaliczyło mi checkpointu, brakowało mi możliwości cofnięcia o ten jeden zakręt, bo tak jak mówię...
Nawet mogliby to ograniczyć do jednej na wyścig, nie?
Na przykład, ale wiesz, no to nie jest gra do wielkiego masterowania, uczenia się teraz na pamięć, to jest gra do czystej zabawy w świetnej prędkości i do zbierania samochodzików.
Tak. Tylko chciałem wrócić do tego skoku na chwilę, że on jest bardzo przydatny, jak, bo czasem są takie trasy, że na przykład jedziemy po ziemi dosłownie na ogródku i zaczyna się już faktyczny tor, który ma bandy.
Tak.
I wyjedziemy trochę poza bandę, więc jak zdarzało się często, że wskakiwałem po prostu na tor w ostatniej chwili, to, to jest przydatne całkiem. Jeszcze jest nowa mechanika takich, ale tego w ogóle nie używałem praktycznie.
Na lewo i na prawo.
Na boki, ale no można czasem kogoś odepchnąć, żeby trochę go
albo
spowolnić.
Trafić w tor, kiedy się leci.
Albo tak.
To ja do tego używałem tego. Okay,
no to...
Słuchajcie, to jest bardzo satysfakcjonująca gra, ale dawno nie grałem w tak frustrujący tytuł. Ja naprawdę miałem ochotę rozwalić pada o ziemię wielokrotnie.
Ja nie.
Strasznie mnie denerwował. Wiesz, bo tak jak ci mówiłem, ja chciałem pozbierać jak najwięcej, jak najszybciej levelować, zrobić masę achievementów, przy okazji świetnie się bawiąc, bo tak jak powiedziałeś, model jazdy jest świetny, poczucie prędkości rewelacyjne, trasy są moim zdaniem dużo lepsze niż w jedynce. Wiecie, to też jest tak, że oni dużo czasu spędzili nad wyrenderowaniem na przykład całego pokoju, bo możecie spaść pod trasę dosłownie i jeździć sobie pod pokojem, bo dopóki nie wciśniecie przycisku, gra was nie zrestartuje praktycznie.
No i można w tych pomieszczeniach budować własne trasy. W tych
właśnie, to też jest naprawdę super. Natomiast no, irytowało mnie to, że mogę nie trafić w trasę, ale też takie poczucie, że ja naprawdę bez najmniejszego problemu jestem w stanie zaliczyć wszystkie checkpointy na rewelacyjnym drifcie, tylko mi nie idzie. I to mnie strasznie denerwowało, więc no wolałbym po prostu, żeby ta gra była pod tym względem łatwiejsza, ale może dobrze, że nie jest.
Może nie, mi się właśnie bardzo podobało, szczególnie jak sobie podkręciłem jeszcze poziom trudności, że takie satysfakcją było na podium, jak byłem na koniec wyścigu każdego. I ogólnie właśnie chyba dlatego też, no bo jest też sporo pojazdów, mnie to zaskoczyło trochę, potem sprawdziłem, że
motory, ATV, Monster Trucki.
W podstawce było 60 na premierę, a tu jest 120,
nice.
Więc trochę się postarali. No i tak, i są różne rodzaje, motocykle na przykład są bardzo fajne.
Dokładnie.
I trudne, o wiele trudniejsze niż samochody do driftowania. Monster Trucki do ogródków na ziemię, w sensie...
I można wszystko jeszcze upgrade'ować i to też jest super.
System talentów w ogóle i nie wiem, mi się ta gra po prostu bardzo spodobała, chociaż faktycznie... Może dlatego, że ja bardzo dużo grałem w życiu w Trackmanie. I tam, wiesz, nie ma power-upów, jest po prostu jazda czysta, może dlatego to taki trochę mi feeling przywróciło tej Trackmanii.
No to tak, to prawda.
Więc za bardzo mi tu nic nie brakowało. Nie jest to faktycznie super, że wow, zachwyt.
No właśnie.
Ale bardzo, bardzo fajna ścigałka,
to
która zaspokaja poczucie prędkości.
Ocena?
Takie 7,5.
7,5. Ja mam problem z Hot Wheels Unleashed 2, bo jeżeli chciałbym popykać sobie w jakąś grę, to wolałbym jednak Burnout Revenge, ewentualnie Split Second, ewentualnie Blura, który nawet ma swoje power-upy. Natomiast mam wrażenie, że Hot Wheels Unleashed nie zapamiętam z żadnego aspektu. Tu się jeździ świetnie, super, ale Split Second miałeś fenomenalne wybuchy i spadające samoloty z nieba. W Burnoutie Revenge miałeś takie zniszczenia samochodów, że to jest wow, a gra wyszła na PS2. W Blurze miałeś prawdziwe samochody, które strzelały rakietami i to było wow. Hot Wheels Unleashed fajnie się jedzie. We wszystkich wcześniej wymienionych też się świetnie jechało, więc tego mi brakuje. Gimiku.
Zależy, czego oczekujecie. Nie?
No właśnie, ale gimiku, który by tę grę po prostu wyróżniał, no można powiedzieć, okej, samochodziki. Dlatego dla fanów Hot Wheels, dla zbieraczy to jest 8. Dla wszystkich innych to jest takie 6,5, bo to są po prostu wyścigi, których pewnie nie zapamiętacie, ale świetnie się w nich bawiłem i jeszcze bardziej się denerwowałem. 7 na 10 będzie dobrze,
tak,
myślisz?
Najbardziej.
Pomiędzy, po środku się spotykamy. 7 na 10 Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged. Moim zdaniem warto sprawdzić i dajcie znać, czy właśnie tego typu podejście do grania wam się podoba. I to wszystko w tym odcinku audycji Gramy na Maxa, a pożegnamy się numerem bardzo wyjątkowym, numerem, który nagrał mój kolega i ten numer nazywa się Hot Wheels właśnie. I cieszę się za każdym razem, kiedy mogę go zaprezentować właśnie na antenie Radia Free, więc zostańcie z nami na sam koniec. Paweł Typiak, Mateusz Dzanowicz, Patryk Ciesielka, Mateusz Widut dzisiaj byli razem z nami, a za streaming odpowiadał dzisiaj Bartek Matla.